Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. To już 19 odcinek audycji Zmienia Świat. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Rajmus-Gnarzewicz, mistrzyni florystyki, pedagogzka, animatorka społeczno-kulturalna i pasjonatka teatru. Rozmawiamy o zmianie zawodowej, która zaszła w twoim życiu, o tym, że edukację w jakimś sensie zamieniłaś na kwiaty, że tutaj się bardziej poświęciłaś florystyce. No i w tej mojej audycji często nawiązuję do natury i zabieram słuchaczy na wycieczki do lasu, na spacer, po zioła. Co ciebie pociąga w tych roślinach? To, że eksponują naturalne piękno i harmonię, czy może coś innego?
Dobre pytanie. Chyba się nad tym nie zastanawiałam. Tak jak mówiłam wcześniej, najbardziej mnie pociągnęło to, jak na mnie zadziałały. Nie zastanawiałam się wcześniej nad tym, jak one wyglądają, tylko raczej pomyślałam o takiej mocy, że ja tu wpadłam z pracy, w biegu, wiadomo, jak codzienne nasze życie przelatują te obrazy i że one mnie zatrzymały do tego stopnia, że ja naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje poza mną. I to chyba mnie przyciągnęło do nich w pierwszej kolejności. A potem jak zaczynasz wchodzić w ten świat, to się okazuje, że on jest niezwykły i że tam działają takie mechanizmy, takie procesy, mi się w głowie nie mieściło, jak one działają, jak rośliny wykorzystują różnego rodzaju rzeczy do tego, żeby się na przykład rozmnażać. Ja zaczęłam bardzo dużo czytać książek o ciekawostkach roślinnych, o tym właśnie, jak wyglądają procesy rozmnażania u roślin i one są dość niezwykłe. Nawet są takie rośliny wodne, gdzie mężczyzna musi, się śmieje w cudzysłowie, mężczyzna musi popełnić samobójstwo, żeby dostać się do dziewczyny. I to są tak niezwykłe historie, że jak ja sobie czasem podkładam ludzi pod te historie, to myślę sobie, o, kawał teatru można by było z tego zrobić. Więc to jest takie niezwykłe. Budowa roślin mnie fascynuje. Ja zaglądam zawsze do środka, stąd też mandale powstały, bo ja kroję te rośliny, miażdżę, zaglądam, oglądam struktury nasion, łodyg i to jest dla mnie taka ogromna fascynacja. Ja eksperymentuję, mam w domu laboratorium i patrzę, co zrobię, jak włożę je do gliceryny, co zrobię, jak włożę je do barwników, co zrobię, jak w ogóle zostawię je w wodzie, a co się z nimi stanie, jak tej wody im zabraknie. Uwielbiam obserwować, jak rośliny przemijają. Jest to dla mnie niezwykły proces. Przynoszę do domu różne rośliny i one po prostu często stoją w różnych miejscach i ja obserwuję ten proces właśnie starzenia się i odchodzenia. Naprawdę mam tego wokół siebie bardzo, bardzo dużo. Kocham otaczać się roślinami. Mam bardzo dużo roślin doniczkowych. Mam niestety taką manię, że jak idę ulicą i widzę, że ktoś wystawił tak zwanego zdechlaka przy śmietniku, to często je ratuję. Jak jeżdżę do hurtowni po rośliny i widzę, tam też jest taka półka takich roślin, co to już nikt ich nigdy nie kupi. Więc ja je ratuję, te rośliny, rozdaję potem znajomym, robię sadzonki. No nie wiem, czy to się jeszcze mieści w kategorii normy. Nie wiem, ale jest mi z tym dobrze.
Jak zaczęłaś się zajmować tymi roślinami, to nie wiedziałaś jeszcze, co one ci dają i co mogą dać, bo tutaj chciałam nawiązać do tych właściwości terapeutycznych roślin i już dzisiaj wiesz, co one dają tobie i co mogą dać innym i wykorzystujesz to także w swojej pracy, no bo jeśli robisz warsztaty, no to gdzieś korzystasz z tej mocy roślin i być może to jest przestrzeń na to, żebyś powiedziała, na czym polega hortiterapia.
Hortiterapia to jest taka dziwna nazwa w ogóle i dziwny twór dla mnie. Jak pierwszy raz się z tym spotkałam, to od razu mnie to zatrzymało i ja nawet w sumie nie pamiętam, jak to do mnie przyszło, ale jakoś przyszło. I ja się tym bardzo zainteresowałam, bo właśnie zaintrygowała mnie nazwa. I jak się dowiedziałam, a ja już byłam wtedy w procesie nauki florystyki, jak się dowiedziałam, że można rośliny wykorzystywać do współorganizacji tego procesu terapeutycznego, no to ja się tym strasznie podnieciłam. I zaczęłam czytać, zaczęłam szukać. Okazało się, że tu w Olsztynie mamy tak naprawdę matkę i twórczynię tego kierunku. Więc ja się zapisałam od razu na studia. Niestety musiałam na to czekać 1,5 roku, aż się otworzy kolejny kierunek. I tak naprawdę nie była do końca znana przyszłość. I nie wiedziałam, czy ja ten kierunek będę mogła kończyć, czy nie. No niemniej jednak ja pracuję z dziećmi na co dzień. I jak zaczęłam o tym czytać, to zaczęłam prowadzić takie zajęcia u siebie w przedszkolu i to jest po prostu niezwykła moc. Niezwykła moc. Dzieci tak w to wchodzą. Zresztą nie tylko dzieci, bo mam już też doświadczenia z dorosłymi, że jest chyba coś takiego, że ta biofilia cały czas, o której dawno, dawno temu zaczęto mówić, działa na ludzi i że my jednak pochodzimy z tej natury i do tej natury nam tęskno. Ja zawsze powtarzam, że pandemia była takim dowodem na to, gdzie wszyscy zaczęli chodzić do lasu, do parku, zaczęli uprawiać ogródki na balkonach. Ceny ogródków działkowych podskoczyły tak, że po prostu był to dla mnie dowód na to, że to działa. Zresztą ja się też zachwyciłam tym, że w Japonii, to jest pierwszy kraj, gdzie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło jakby leczenie lasem na recepty i normalnie lekarze wypisują spacery i terapię lasem.
Czyli ta hortiterapia, tak? To jest nawiązanie do tego, że wykorzystujemy w różnych procesach edukacyjnych, psychologiczno-terapeutycznych rośliny do tego, żeby rozmawiać o nas, o naszym rozwoju, o tym, co się dzieje w naszym życiu? Czy gdzieś chodzi o odciągnięcie uwagi i skupienie się na czymś innym?
Hortiterapia to jest taka działka, w której możemy albo czynnie, albo biernie uczestniczyć w procesie terapeutycznym. Już spacer, już odpoczynek, już po prostu chwila oddechu, jogi na materacu, to już jest hortiterapia, to zatrzymanie się, ale hortiterapia to jest cały dział właśnie terapii lasem, czyli te słynne kąpiele leśne, które właśnie Japończycy wymyślili. To jest terapia ogrodem, gdzie praktycznie taki uczestnik zajęć hortiterapeutycznych bierze udział w każdym procesie. Już od momentu, nie wiem, przygotowania narzędzi, gleby, nasion, sadzenie, pielenie, wszystkie prace ogrodowe, gdzie tak naprawdę duża rola też jest współpracy z fizjoterapeutą, gdzie fizjoterapeuta mi mówi, słuchaj, ja u tego dziecka potrzebuję, żeby on ćwiczył rękę w ten sposób, ja do tego dobieram po prostu aktywności w ogrodzie, nie? Ogród to też jest sensory, więc dzieci dotykają, mają czasem problem dotknąć tego w takich, powiedzmy, laboratoryjnych warunkach, kiedy przychodzą na zajęcia jeden na jeden. W ogrodzie to się dzieje naturalnie, tak, że wszystkiego chcemy dotknąć. Nie wiem, my nie mamy problemu, żeby się poturlać, możemy wąchać, możemy smakować. Ogród to jest tak naprawdę ogromna sala doświadczania świata, tylko w takich naturalnych warunkach.
To znowu, jak słucham ciebie, to mam wrażenie, że znowu wracamy do korzeni i że przywracamy dzieciom to ich podwórko, z którego ich zabraliśmy do domów i do jakichś różnych technologicznych zabawek.
No tak już chyba z ludzkością jest, że najpierw ma coś, potem rezygnuje z tego czegoś na rzecz czegoś innego, żeby sobie potem przypomnieć znowu o tym, co było. I tak myślę, że tak jest. Już zaczynają się rozmowy na temat tego, że rzeczywiście ta technologia może za bardzo nami zawładnęła, chociaż ja osobiście lubię technologię i nie odżegnuję się od niej. No niemniej jednak patrząc na rozwój dzieci, jak to teraz wygląda, to rzeczywiście zaczynają już specjaliści bić na alarm. Już słyszę o propozycjach ustaw, gdzie social media będą dostępne dopiero 16 roku życia, więc no trochę to jest smutne, że my zawsze załatwiamy sprawy, jak już się mleko wyleje, nie? Nie myślimy o profilaktyce. Ja to od lat obserwuję w naszym kraju, że profilaktyka jest gdzieś na dalszym miejscu i właśnie potem zaczynamy próby ratowania tego wszystkiego.